A naszym gościem profesor Zdzisław Krasodemski, socjolog, polityk, poseł do Europarlamentu, EKR, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam pana redaktora i państwa.
14 lipca, rocznica zdobycia Bastylii, ważna data dla rewolucji, w ogóle dla ruchów rewolucyjnych w Europie. Mamy obecnie, a we Francji oczywiście będzie świętowanie 130 tysięcy żandarmów i policjantów zmobilizowanych, żeby tego świętowania pilnować. Mamy w Europie w tym roku również nastrój rewolucyjny.
No podobno mówi się, że we Francji, że to trzecia faza rewolucji, po tej rewolucji, o której pan wspomniał, ze zburzeniem Bastylii, potem 68, a teraz, że rewolucja, no, która jest rewolucją nowych Francuzów, tak? Francuzów, którzy mają jakieś korzenie imigracyjne, przyjechali skądś. No, niektórzy uważają, że to jest jakaś zasadnicza nowa faza w historii Francji. Natomiast co do Europy, no też ogólnie przeżywamy jakąś rewolucję obyczajową. Też tak mi się wydaje, że to jest takie pogłębienie czy fala tego, co się stało, co kiedyś było w latach 60, końca lat 60. i 70. Potem zostało zatrzymane przez, także pod wpływem tego, co się działo za żelazną kurtyną po naszej stronie, upadku komunizmu, co doprowadziło do osłabienia tych wszystkich lewicowych tendencji na jakiś czas. No a teraz one odżyły w radykalnej formie.
A może mamy tendencję odwrotną? Może mamy kontrrewolucję w Unii Europejskiej, w Europie? Jak się patrzy na wyniki sondażowe czy wyniki wyborcze w różnych krajach, to siły postępu raczej tracą na popularności, a zyskują siły prawicowe, czasami skrajnie prawicowe, jak w przypadku Niemiec, gdzie AfD już regularnie melduje się z poparciem powyżej 20% w sondażach.
No i też, jak wiadomo, rewolucja francuska spotkała się potem z oporem, najpierw w Wandei, jak wiadomo, a potem interwencją z zewnątrz, no, nastąpiła potem restauracja napoleońska. Także zazwyczaj jest tak, że pewne skrajne tendencje budzą reakcje i rzeczywiście na te skrajne tendencje. No i rzeczywiście jest tak, że widzimy nie tylko po tych wynikach w Niemczech, ale też w innych krajach, że narasta takie z jednej strony opór wobec tych wszystkich takich przemian instytucjonalno-etycznych, z drugiej strony przeciwko napływowi imigrantów. Tu w wielu krajach, także w Szwecji, ten taki kraj, który był do tej pory bardzo otwarte, jeżeli chodzi o imigrantów. No i wreszcie przeciwko polityce klimatycznej. I to się, te trzy czynniki przyczyniają się do tego, że no właśnie te tendencje takie prawicowe, nazwijmy je prawicowymi, bo to nie jest tylko prawica, tylko może nawet, prawda, część ludzi w bardzo umiarkowanych poglądach uważa, że to oni muszą wystąpić przeciwko no, bardzo radykalnym tendencjom. Takich na przykład jak daleko idące zmiany językowe, które proponuje się w Niemczech, w języku niemieckim nazywane genderowanie, tak? Czy właśnie ograniczenie, bardzo ostre ograniczenie konsumpcji, czy działania, które podejmują te grupy, ta grupa, czy ten ruch zwany ostatnim pokoleniem, który znowu tam zablokował wyjazdy na urlop na wielu turystów z Niemiec. Także z jednej strony mamy skrajną, bardzo skrajną lewicę i skrajną dosyć politykę, uprawianą również przez Unię Europejską. No, a z drugiej strony obywateli, czasami powiedzmy tak zwanych zwykłych obywateli, którzy widzą, że jest to polityka, no, którą będą musieli zapłacić ogromną cenę, czy to właśnie ograniczając swoje spożycie i zmieniając swój sposób zachowania, czy też będąc zmuszonym do posługiwania się innym językiem, czy też no właśnie no, konfrontując się z takimi sytuacjami, że dzieci w szkole są odpowiednio edukowane w sposób, no, który tym rodzicom zdecydowanie nie odpowiada i też nie odpowiada zdrowemu rozsądkowi.
A właśnie.
I to powoduje rzeczywiście, że jest taka reakcja mocna.
A ona będzie miała swój wpływ także na te duże, stare partie polityczne. Dwa dni temu głosowanie w Europarlamencie nad projektem forsowanym przez socjalistów, przez Fransa Timmermansa w szczególności. Projektu, który miał odnowić, czy pozwolić na odzyskanie pierwotnych siedlisk naturalnych kosztem i rolnictwa, i leśnictwa. No i nagle się okazało, że mamy jakąś nową koalicję w Europarlamencie. Partia Ludowa, gdzie jest Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz, ale też niemieccy chadecy zagłosowali razem z rodziną polityczną Prawa i Sprawiedliwości, z reformatorami i konserwatystami. To jest tak, że nagle chadecy budzą się z tego zielonego snu i łapią się za głowę?
No wie pan, to tak naprawdę oczywiście, jeżeli popatrzylibyśmy troszeczkę głębiej, to no, do tej pory już było tak bardzo często, że w niektórych sprawach dotyczących polityki przemysłowej, polityki klimatycznej, to głosowaliśmy podobnie jak Europejska Partia Ludowa, albo ona i często się umawialiśmy na przykład, no teraz a czasami tylko z poszczególnymi delegacjami w tych, ja dodam, że teraz będziemy głosowali bardzo ważną rzecz dotyczącą rynku elektryczności w komisji ITRE i razem z panem premier Buzkiem złożyliśmy poprawkę naszą, że tak powiem, autorską poprawkę, która idzie w innym kierunku, nawet niż jego grupa IPP. Więc w takiej realnej polityce, no, która często trochę umyka uwadze szerszej opinii, no to rzeczywiście współpraca no, Europejskiej Partii Ludowej jest wielu posłów, którzy no, nie popierają tej radykalnej polityki. To jeszcze na przykład też delegacja francuska, która chciałaby, czasami udało się to w pewnych aspektach zmienić, dotyczące wspierania też energii jądrowej i tak dalej. Ale rzeczywiście zmiana nastąpiła zasadnicza, ponieważ jeżeli chodzi o Europejską Partię Ludową, ponieważ jakby w deklaracjach jej przewodniczącego Manfreda Webera i tej największej tam delegacji, w zasadzie dominującej całą tę grupę, czyli niemieckiej CDU-CSU, tutaj pojawiła się bardzo jasna deklaracja przeciwko temu planowi odbudowy przyrody. Manfred Weber stwierdził, że Franz Timmermans działa ideologicznie, że to jest plan ideologiczny, nierealistyczny, więc to jest taki mocny sygnał polityczny. No do tej pory Europejska Partia Ludowa, co prawda no w pewnych zapisach, tak jak powiedziałem, raczej się z nami zgadzała, no przynajmniej niektóre jej delegacje, ale jako formacja polityczna wspierała ten Zielony Ład. No przecież nie tylko Franz Timmermans, ale Ursula von der Leyen jest twórczynią Zielonego Ładu. No ona jest z Europejskiej Partii Ludowej, z CDU i z Niemiec. Więc to jest oczywiście duża, duża zmiana i wywoła reakcję dosyć burzliwą ze strony lewicy, która w debacie po tym głosowaniu była taka debata na temat, czy Zielony Ład jest zagrożony. Posłowie lewicy od grupy Renew, od Nowy, aż po skrajną lewicę przez Zielonych potępiali Manfreda Webera, więc boję się, czy Manfred Weber już niedługo nie zostanie ogłoszony faszystą albo skrajnym prawicowcem. No, na razie się go.
Pan profesor mówi o tym, jako o czy Martin Weber powiedział, jako o projekcie ideologicznym, tym pakcie, który jednak przeszedł koniec końców, ale przy sprzeciwie właśnie niemieckiej delegacji chadeckiej i całej grupy chadeckiej, a wspartej przez także konserwatystów i reformatorów i inne prawicowe i bardzo prawicowe rodziny polityczne. Ale pan profesor mówił o tym jako o swoistej religii, o tym klimatyzmie, jako o religii, która spaja i cementuje w tej chwili, jest jedyną wspólną ideą, czy właśnie religią dla urzędników, dla elity brukselskiej. Teraz Manfred Weber, teraz chadecy, teraz grupa Webera będzie apostatami od tej religii.
No tak jak mówię, dlatego byli potępiani, ale to jest oczywiście, że to jest, można tak powiedzieć, to jest sztandarowy projekt komisji Ursula von der Leyen, Franza Timmermansa i innych, jak wiadomo, ogłoszony zaraz w 19 roku i potem przekładany najpierw legislacja taka ogólna, prawo klimatyczne. Natomiast teraz wchodzimy w taką fazę, że no zaczęto na przykład rozciągać te warunki ograniczenia w związku z koniecznością, jak oni twierdzą, ochrony klimatu, też na pewne dziedziny gospodarki, które do tej pory nie były objęte, na przykład na budynki, na transport, a zwłaszcza na rolnictwo. No i okazało się, że ja zresztą to mówiłem w swoim wystąpieniu, że teraz, że za cele tak radykalnej, skrajnej polityki klimatycznej, zresztą tak szybko też wprowadzanych, bo to jest coraz bardziej zaostrzane są te cele klimatyczne i przyspieszane jest tempo, że teraz ma płacić, no, powiedzmy, nie polski górnik, ale holenderski rolnik albo duński rolnik, albo, no nie wiem, posiadacz samochodu spalinowego, albo ktoś, kto w Niemczech ma wymieniać teraz ogrzewanie w swoim domu. Co, no i nagle się okazało to, co wtedy, kiedy przechodzimy od ogólnych deklaracji, bo wszyscy, jak wiemy, ta zielona fala dotknęła w zasadzie, przepłynęła przez całą Europę Zachodnią. Wszyscy byli zgodni, był ten efekt Grety Thunberg. Są oczywiście też jeszcze pewne zobowiązania celowe, ale dopóki to były cele bardzo takie ogólne, no to wszyscy się zgadzali. Natomiast w tym momencie, kiedy się okazało, że trzeba, że to dotyczy już i dotyka przeciętnego obywatela, już teraz nie Polski, nie Bułgarii czy Rumunii, tylko Niemiec, Danii, Holandii i tak dalej, no to właśnie mamy ten efekt, który widzimy w Niemczech, że się zmieniają preferencje wyborcze i stąd CDU-CSU czuje się bardzo zagrożona i postanowiła zareagować. Politycy reagują na zachowania, postawy swoich wyborców i to jest cała, ja bym, tajemnica konwersji Manfreda Webera. To jest polityk niezwykle elastyczny i w zasadzie chyba nie mający specjalnie żadnych poglądów, ale zainteresowanych władzą.
A kiedy w sondażach AfD od koalicji CDU-CSU już nie dzielą kilkanaście czy kilkadziesiąt punktów procentowych, tylko kilka, to nagle polityka może się bardzo zmienić. Panie profesorze, mało mamy czasu, bo obiecałem, że pana profesora wypuszczę wcześniej dzisiaj z anteny, ale dwa pytania chciałbym jeszcze zadać, nawet czuję się w obowiązku zadać. Pierwsza kwestia naszego referendum imigracji. Jakie robi wrażenie zapowiedź zrobienia referendum w tej sprawie w Polsce, bo wydaje się, że elity brukselskie dostały no, pewnych palpitacji politycznych.
No tak, przyjęto następną rezolucję Parlamentu Europejskiego. Przedtem się odbyła debata. To jest oczywiście prześladowanie opozycji. Kolejny dowód na to, że Polska nie jest krajem praworządnym. Ta rezolucja przyjęta przez Parlament też głosami Europejskiej Partii Ludowej, żeby tu nie było wątpliwości. No i też licznych polskich posłów, może z wyjątkiem europosłów PSL, którzy akurat nie zagłosowali w tej sprawie, ale no kompletnie, jak Państwo sobie przeczytają, to jest to kompletnie w zasadzie podważenie napisałem Podważenie polskiej państwowości, bo tam się mówi, no, że już nie ma żadnych instytucji. Ja myślę, że przewodniczący Komisji Libet najchętniej by tutaj przyjechał, mniej więcej tak jak Hans Frank kiedyś, żeby jakoś zarządzać tutaj generalnym gubernatorstwem, no czymś takim. To są ludzie całkowicie, no zresztą autorami tej rezolucji są zawsze znane już postacie, znaczy pan Daniel Freund z Niemiec, pani Sophie Inwelt. To są ludzie tak owładnięci, no nie wiem, emocjami.
Ale ta rezolucja wynika z jakiegoś lęku? Czy jakie w ogóle wrażenie i jaką siłę polityczną może mieć polskie referendum, gdzie Polacy no pewnie odpowiedzą, bo takie zapewne będzie pytanie, że nie ma zgody na mechanizm przymusowej solidarności w podziale migrantów w ramach Unii Europejskiej?
Dopóki, panie redaktorze, no dopóki się nic nie zmieni w Unii, dla nich to jest o tyle niebezpieczne. Dla nich niebezpieczne byłoby wygranie przez Prawo i Sprawiedliwość wyborów i dla nich byłoby niebezpieczne, żeby gdyby te tendencje, tak, o których mówimy, pogłębiły się w innych krajach. No, są też wybory w Hiszpanii, gdyby powiedzmy Hiszpania poszła drogą Włoch, gdyby coś takiego nastąpiło we Francji, to oczywiście się wtedy cała polityka unijna zmieni. I dlatego oni oczywiście traktują polską politykę jako część tego wszystkiego, co się dzieje w Europie. Bardzo ważną część, bo my inspirujemy tych innych, prawda, do, tak jak kiedyś Fratelli d'Italia. No, dzisiaj to jest partia rządząca we Włoszech. I stąd to oczywiście będzie ważny sygnał, ale przecież, prawda, gdy nasze referendum się odbędzie, będzie można się na nie powoływać, no to jest tak, że on, to nie zatrzyma procesu legislacyjnego. Teraz tym paktem imigracyjnym będzie się zajmował parlament. Jeszcze to na pewno zaostrzy, to znaczy jeszcze bardziej, bo tam jest jednak trochę przymknięcie granic, nie zamknięcie, ale przymknięcie granic zewnętrznych Unii. Oni będą chcieli to otworzyć bardziej. Być może jeszcze wzmocnić ten mechanizm relokacji. Te liczby, które są podawane, są minimalne. Oni mogą te liczby minimalne podnieść na przykład. No, no i co będzie dalej? No, jeżeli wygra Zjednoczona Prawica, no to proces będzie, prawda? My nie będziemy przyjmować, no i będzie cały ten mechanizm gry podawania przez komisję do TSUE, obłażania nas, okładania nas z karami i tak dalej. Chyba że, a ja tylko przypominam, że zaraz już mamy potem wkrótce wybory do Parlamentu Europejskiego. Chyba że te tendencje polityczne w całej Europie się twierdzą i nagle no, trzeba po prostu odebrać władzę lewicy i liberałów w Unii Europejskiej. I na to jest szansa. Oczywiście kluczem i pierwszym krokiem do tego są wybory w Polsce, to także wybory w Hiszpanii, ale przede wszystkim wybory w Polsce, a potem no, musimy przez też działania z innymi krajami, z innymi ruchami podobnymi, ludźmi o podobnych poglądach, no doprowadzić do tego, żeby też przeciwstawić się tym wszystkim tendencjom centralizującym, bo przecież to też będzie bardzo ważny temat w najbliższym czasie, no żeby znieść tę zasadę jednomyślności, która już tylko obowiązuje w niektórych przypadkach, bardzo wąskich dziedzinach. Tak.
Panie profesorze.
I o to się toczy w zasadzie walka, to znaczy jeżeli, ja tylko jeszcze dodam, prawda, że jeżeli my nic nie zmienimy w Unii, a na to jest szansa, no to ta gra, którą obserwujemy już od wielu lat przeciwko Polsce, będzie się toczyła niestety nadal.
Ostatnie pytanie, krótkie o Konfederację. Ona już przekracza nie 10, a 15% w sondażach. Co to jest za zjawisko i jak Prawo i Sprawiedliwość będzie na nie reagować?
Myślę, że to jest podobne zjawisko, jak to wzmacnia się AfD w Niemczech. No, takiego zniecierpliwienia ludzi polityką unijną, pewnymi tendencjami, które wydają się zupełnie absurdalny ludziom. Trochę poczucia też takiego przeregulowania gospodarki, a to przeregulowanie, to też nie wszyscy sobie zdają sprawę, że ta gospodarka jest przeregulowana nie przez rząd polski, tylko w większości właśnie przez regulacje unijne, prawda, które my musimy implementować, rozporządzenia lub dyrektywy. I to jest podobne, to jest wyraz zniecierpliwienia i radykalizacji wyborców. Motywy są słuszne, rozwiązania, które są proponowane czasami są mało realne, że tak powiem, prawda? I nie uwzględniają bardzo różnych aspektów, prawda? Tych złożonych procesów, które... Ale jak mówię, można zrozumieć ten trochę bunt ludowy, o tak bym powiedział. To jest taki, który przejawia się właśnie i pojawia się w innych krajach. To pokazuje jeszcze raz, że ta dominacja teraz w ostatniej dekady tych ruchów i partii i tendencji lewicowo-liberalnych spotyka się z coraz ostrzejszą odpowiedzią.
Powiedział profesor Zdzisław Kasodemski, socjolog, polityk, poseł do Europarlamentu, Prawo i Sprawiedliwość, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia. Godzina 8:35, a my szybko zmienimy temat. Patrzę na naszą rozdzielnię. Jest piosenka The Animals, to niech zagra. Zaraz potem zajmiemy się wojskiem.